ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
To podsumowanie dnia wtorku, 15 lutego. Hasła klucze dziś to odwrót w przededniu wojny, inflacja powyżej 9%, państwowe dzieci, wolność ważniejsza od szlema i awantura o paryską wieżę. Michał Zieliński, zapraszam. Według informacji, które pojawiały się w mediach w ubiegłym tygodniu, bardzo możliwe, że jutro, czyli w środę 16 lutego, wybuchnie wojna. Rosja zaatakuje Ukrainę. To kolejna taka data. Media krajów zachodnich, powołując się przeważnie na anonimowe źródła, od wielu tygodni informują, że lada chwila nastąpi atak. Władimir Putin, który był odsunięty od głównego nurtu światowej polityki, jest teraz głównym rozgrywającym. Kreml odwiedzają kolejni przywódcy. Dziś w Moskwie był kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Podczas rozmów z Władimirem Putinem siedział przy długim białym stole znanym już ze spotkania Putin-Macron. O tym meblu w dalszej części podsumowania dnia, a teraz to co najważniejsze. Pojawiły się bowiem informacje o rozpoczęciu wycofywania rosyjskich wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Sekretarz generalny NATO zaś po raz pierwszy ogłosił, że są powody do tego, by być ostrożnym optymistą. Jednocześnie Stoltenberg zaznaczył jednak, że nie ma deeskalacji w terenie. O tej sprzeczności opowie nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
Szef NATO jest zadowolony z sygnałów płynących z Moskwy, które mogą wskazywać na to, że Rosja może szukać dyplomatycznego rozwiązania. Wymienił na przykład dzisiejsze spotkanie na Kremlu kanclerza Niemiec. Wyraźnie jednak powiedział, że wycofanie wojsk zgromadzonych przez ostatnie miesiące przy granicy z Ukrainą nie wystarczy do deeskalacji. Dlatego mówił, że nie widać jej w terenie. Przypomniał, że Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą bezprecedensowej ilości sprzętu ciężkiego. Wyjaśnił, że po wycofaniu się wojska zawsze może ono w kilka dni wrócić z powrotem na granicę, dlatego ważne jest wycofanie sprzętu. Szef NATO powiedział, że wciąż nie otrzymał odpowiedzi z Rosji na propozycję dialogu w ramach Rady Rosja-NATO. Na czwartek zapowiedział spotkanie z ukraińskim ministrem obrony.
Informacje o wycofywaniu wojsk przekazało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Resort stwierdził, że po zakończeniu ćwiczeń część oddziałów już zaczęła załadunek i powrót do garnizonów. Chodzi tu o siły południowego i zachodniego okręgu wojskowego. Nie wiadomo jednak, w których regionach ten powrót miał się rozpocząć. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow potwierdził, że zaczęło się to wycofywanie wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Przekonywał, że to całkowicie planowe i zapowiadane ruchy po kończących się ćwiczeniach. Siergiej Ławrow dodał, że mimo to Zachód, jak to ujął, na pewno wykorzysta to propagandowo. Zapewniam was, Zachód, jeśli tego jeszcze nie powiedział, to powie. Zobaczcie, jak na nich nacisnęliśmy, Biden syknął, a oni od razu się wystraszyli i wypełnili nasze żądania. Szef rosyjskiej dyplomacji po raz kolejny zapewnił też, że nie było i nie ma żadnego planu ataku na Ukrainę. Na swoim terytorium będziemy robić to, co uważamy za potrzebne i konieczne dla naszego bezpieczeństwa, dodał. Szef rosyjskiego MSZ-u przemawiał po spotkaniu ze Zbigniewem Rałem, szefem polskiej dyplomacji, która prowadzi teraz pracę OBWE. Szef polskiego MSZ-u mówił o tym spotkaniu z kolei: chcemy stworzyć nieformalną platformę do dyskusji między krajami OBWE, by omówić sposoby zapobiegania bieżącemu kryzysowi.
Chcielibyśmy, aby została stworzona nieformalna platforma do otwartej politycznej dyskusji oraz współpracy państw OBWE, która pozwoli na omawianie propozycji wzmocnienia efektywności mechanizmów zapobiegania również takim jak obecna sytuacjom kryzysowym.
Mówił polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rała. Wieczorem odbyło się znacznie pilniej śledzone spotkanie Władimira Putina i Olafa Scholza. Konferencji prasowej obu polityków wysłuchała Aneta Łuczkowska, która powie, czy jest jakiś postęp w negocjacjach.
Prezydent Putin poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem o tym, że nakazał wycofać część wojsk, które miały manewry niedaleko granicy z Ukrainą. Ta informacja z Rosji spłynęła już przed spotkaniem głów obu państw. Pytanie, czy to zasługa spotkania z kanclerzem, czy skutek ujawnienia przez amerykański wywiad, że atak na Ukrainę planowany był na środę, czy też element rosyjskiej gry, tego nie do końca wiadomo. Z jednej strony prezydent Putin mówił, że nie chce wojny w Europie, z drugiej jasno dawał do zrozumienia, że kwestia Doniecka musi zostać uregulowana, bo ma tam, jak to ujął, dochodzić do ludobójstwa. Scholz mówił, że rozmieszczenia 130 tysięcy wojsk rosyjskich w pobliżu granicy ukraińskiej nie da się tak po prostu wytłumaczyć. Nie było żadnego rozsądnego powodu dla ich ruchów. Scholz przypomniał o przygotowanych przez Zachód sankcjach, kolejny raz powtórzył o konieczności dalszych rozmów między Rosją a NATO i Unią Europejską. Wtórował mu prezydent Putin, mówiąc, że możliwości dyplomatyczne nie są jeszcze wyczerpane. Nie obyło się też bez zgrzytów. Jeden dotyczył Nord Stream 2, pytano o jego zamknięcie jako jedną z sankcji. Putin, miałam wrażenie, lekko się zirytował. Powiedział, że dzięki zaangażowaniu poprzedniego kanclerza Gerharda Schrödera powstał Nord Stream 1 i zagroził pięciokrotnymi podwyżkami cen za gaz. Drugi punkt sporny to Donbas i obwód ługański, w których sytuacja jest nadal niepewna, a zdaniem Putina dochodzi tam do ludobójstwa i to może być doskonały pretekst do wkroczenia jednak wojsk rosyjskich. Putin mówił też ponownie, że zależy mu, by sytuacja w NATO wróciła do tej z 1997 roku. Przypomnę, że Polska jest w NATO od 1999, a kraje bałtyckie od 2004 roku. Po spotkaniu kanclerz Scholz napisał na Twitterze, cytuję, powiedziałem prezydentowi Putinowi w Moskwie jasno, że dla nas w Niemczech i w Europie trwałe bezpieczeństwo można osiągnąć tylko z Rosją, a nie przeciwko niej. Od wszystkich wymaga się teraz odważnych działań. Naszym cholernym obowiązkiem jest stanąć w obronie pokoju.
Dodam jeszcze, że Duma Państwowa, czyli niższa izba rosyjskiego parlamentu, postanowiła dziś zwrócić się do prezydenta Putina o uznanie niepodległości dwóch wspomnianych przez Anetę wschodnich separatystycznych regionów Ukrainy. Większością głosów przyjęto uchwałę, zgodnie z którą projekt apelu o uznanie niepodległości Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej, zgłoszony przez frakcję Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, zostanie skierowany od razu do prezydenta Władimira Putina. Wspomnę również, że Ministerstwo Obrony Ukrainy z kolei apeluje, by nie snuć apokaliptycznych scenariuszy. Według szefa tego resortu, Aleksandra Reznikowa, do agresji raczej nie dojdzie, bo jak przedstawiał minister dane wywiadu, nie wzrasta liczba rosyjskich sił przy granicach z Ukrainą. Nie tworzą się też tak zwane grupy uderzeniowe. Nie ma zatem według niego podstaw do tego, by wprowadzać stan wojenny. Jestem całkowicie spokojny, że przetrwamy ten kryzys, który ma przede wszystkim informacyjny charakter, podkreślał minister. No i trudno oprzeć się wrażeniu, że w pewnym sensie zgadzał się z szefem rosyjskiej dyplomacji. Jeszcze jedna informacja związana z wydarzeniami na wschodzie. Otóż niemiecka gazeta Bild napisała, że kanclerz Niemiec odmówił poddania się badaniom rosyjskim testom na koronawirusa. Przebadał się, ale niemieckim testem dostarczonym na lotnisko przez lekarza z niemieckiej ambasady w Moskwie. Gdy ukazał się wynik negatywny, opuścił pokład samolotu i odjechał na spotkanie na Kremlu. W efekcie właśnie na scenę wrócił wspomniany na początku podsumowania dnia rekordowo długi stół, przy którym Władimir Putin rozmawiał już wcześniej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ten sławny już stół ma ponad 4 metry długości i według niemieckiej gazety jest tak długi, dlatego że Władimir Putin jakoby śmiertelnie boi się koronawirusa. Dobre wieści dla kierowców płyną z rynku. Ropa potaniała dziś na aż o 5%. Złoty również zdecydowanie się umocnił i te rynkowe ruchy zwiastują powstrzymanie dalszych gwałtownych, szybkich podwyżek cen paliw. To, co się stało na rynkach, to efekt zapewne informacji płynących z Ministerstwa Obrony Rosji o tym, że część oddziałów wraca do swoich baz. Kurs dolara dokładniej spadł do 3,96 zł. Euro z kolei znów poniżej poziomu 4,50 zł, dokładnie 4,49. Tyle po południu kosztowała wspólna waluta. Inne waluty regionu również zyskiwały. Dotyczyło to w szczególności rosyjskiego rubla. Wzrosły również kursy na giełdzie w Warszawie, WIG20, w górę o 2,2%. Wśród tych wzrostów, na liście wzrostów, znalazły się m.in. akcje koncernu KGHM i zapewne jest to związane z tym, że miedziowy koncern podpisał umowę na budowę w Polsce 6 małych reaktorów atomowych. Uroczystości podpisania umowy przyglądał się nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
Jacek Sasin podkreśla, że miałoby to stać się do 2020 1939 roku.
No mówimy tutaj rzeczywiście o zupełnie nowej technologii. Co prawda mamy świadomość tego, o czym mówił przed chwilą pan prezes Hopkins, czyli że to jest wykorzystanie istniejącej od wielu lat technologii, ale jednak mówimy o pewnym nowym pomyśle na wykorzystanie tych technologii. Wierzymy, że te wszystkie umowy, które teraz są podpisywane, będą zrealizowane, bo mamy do czynienia przede wszystkim z bardzo poważnymi partnerami.
Podkreślał Sasin. Podjęliśmy ten wysiłek w trosce o dobro planety, ale też o konkurencyjność gospodarki, mówił wicepremier. Dodał, że inwestycja w atom daje nadzieję na spełnienie ambitnych celów unijnej polityki klimatycznej bez obciążania polskiego społeczeństwa. Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślał, że technologia małych reaktorów jest przyszłościowym rozwiązaniem. Jak dodał, KGHM zajmuje się poważnymi sprawami w biznesie.
My w biznesie zajmujemy się poważnymi sprawami i poważnymi projektami. Dla nas umowa, w której mówimy sobie, że chcemy to zbudować i mamy określone bardzo konkretne kroki, skorzystać z technologii funkcjonującej, jest jakby poważnym projektem, po pierwsze zanalizowanym, a po drugie jest dla nas biznesową racją stanu. Czyli chciałem powiedzieć, że nie zajmujemy się rzeczami, które są a. niewykonalne, b. nie wpływają pozytywnie na nasz biznes.
Wartość kontraktu jest tajemnicą handlową. Zawarty przez firmy kontrakt przewiduje opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 roku.
Trzeba odnotować, że podpisanie tej umowy nie jest jednoznaczne z tym, że zostanie ona zrealizowana. Jest to kolejna taka umowa zawierana przez stronę polską z producentami tak zwanych Small Modular Reactors, czyli właśnie tych małych atomowych reaktorów atomowych. Inflacja w Polsce nie zwalnia, jest najwyższa od 22 lat. W styczniu wzrosła z 8,6% do 9,2%. Takie dane podał dziś Główny Urząd Statystyczny. No i to oznacza oczywiście coraz szybszy wzrost cen w całej Polsce. Krzysztof Berenda o tym, czy gdzieś na horyzoncie jest koniec tych kłopotów.
Koniec nie, ale chwilowa przerwa owszem. Te dane, które dzisiaj opublikował GUS, dotyczyły stycznia. Pamiętajmy, że od początku lutego rząd wprowadził antykryzysowe obniżki podatku VAT na żywność, energię, paliwa i nawozy. To powinno obniżyć inflację może i do 7%, a więc będzie nieco lepiej, choć nie będzie jednak cały czas dobrze. Tym bardziej, że rząd wprowadził te obniżki VAT-u na pół roku. Jeżeli po tym czasie stawki podatkowe wrócą do pierwotnego poziomu, to w wakacje inflacja znowu nam wystrzeli, może nawet i grubo powyżej 10%. W tej chwili czynnikami napędzającymi inflację są ceny paliw, rachunki za prąd i gaz oraz ceny żywności.
No, to sprawia, że szczególnie dotkliwie te wzrosty cen odczuwają słabiej zarabiający, czyli większość Polaków. Z przechodniami o tych podwyżkach, o odczucie inflacji rozmawiał dzisiaj w Lublinie nasz reporter Krzysztof Kot.
9,2. Dużo czy niedużo?
Dużo. Słyszałam, że ma być 10.
Podobno obniżka VAT-u ma sprawić, że może nie będzie.
No, raczej nie.
Nie wierzy pani w to?
Nie. No na pewno droga jest. Mniej rzeczy się kupuje za tą samą cenę.
Czyli oszczędza się?
No raczej tak.
Tam jak ja mam na przykład emerytury 1700 biorę, to wie pan. No czuć, no jak nie. Czy wie pan, żona chodzi często, czy co ja chodzę, mówi o poszła stówę, a już nie ma zaraz. No i inflacja jest duża, wie. No kiedyś tego nie było, no ale co zrobić?
9,2.
O, sporo. Dużo.
Dużo, czyli rozumiem drogo.
Drogo.
Bardzo dużo, niestety nie podoba mi się to. No wszystko drogie jest w sklepach, dzieci ciężko jest utrzymać, bo jest nie starcza na utrzymanie. Mimo, że jest ta, że zniesiono VAT, to i tak te ceny są i tak wysokie.
Czyli to nic nie dało?
No niewiele w każdym razie. No tak mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc jeszcze prąd i gaz bardzo drożeje.
Czyli jest trudniej niż było.
No jest trudniej, no nie da się ukryć.
Szkoda, że nie zarabiam więcej.
No zdrowa inflacja jest na poziomie 2%. No to mamy gdzieś jakieś 7% za dużo.
No wydaje mi się, że zarobki w Polsce nie są adekwatne do szalejącej inflacji. No widać to w sklepach, tak? Ceny, kupując na przykład to samo co rok temu, wychodzimy z siatką taką samą, ale rachunkiem prawie dwa razy takim.
I rozumiem, że nie napawa optymizmem.
W ogóle. No i stopy kredytowe dzięki naszej kochanej inflacji też wzrastają. Więc niektórzy mają bardzo wysokie raty kredytów, na które też nie są przygotowani.
Że rata kredytu wzrosła mi w ostatnim czasie 250 zł. Nic więcej. Co 3 miesiące będę czekała, o ile więcej będę musiała płacić. A niestety moje zarobki nie wzrastają tak często. W ogóle nie wzrastają.
Rosnące ceny żywności i usług to obecnie najczęstszy powód występowania o podwyżkę przez pracowników. Zwiększenia pensji w tym roku spodziewa się połowa zatrudnionych w Polsce, wskazuje sondaż Monitor Rynku Pracy. W zeszłym roku podwyżkę wynagrodzenia dostała niemal połowa zatrudnionych. Być może państwowe albo firmowe dzieci przyszłości nie będą się upominać o podwyżkę. Chiny testują technologię, która z wykorzystaniem sztucznej inteligencji miałaby zastąpić łono matki, pomóc ludzkim embrionom rozwinąć się do fazy, kiedy będą w stanie żyć samodzielnie. W podsumowaniu dnia tym informacjom przyjrzy się Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej.
O tego typu badaniach poinformowano najpierw w czasopiśmie naukowym Journal of Biomedical Engineering, potem na łamach chińskiej i wreszcie światowej prasy. Pomysł ma podobno pomóc uporać się z gigantycznym kryzysem demograficznym, który w następnych 10 latach ma zagrozić krajowi o wciąż największej na świecie liczbie obywateli. No ale biorąc pod uwagę, że ten kraj bardzo długo wymuszał na swoich obywatelach politykę jednego dziecka, może i nie ma się co tej groźbie kryzysu dziwić. System miałby zapewnić embrionom warunki rozwoju porównywalne do tych, jakie mają w organizmie matki. Chodzi nie tylko o temperaturę, ale przede wszystkim dostęp do substancji odżywczych i tlenu, a także odprowadzanie produktów przemiany materii. Sztuczna inteligencja miałaby zastąpić tu naturalne procesy w organizmie matki, który wie, czego dziecku potrzeba i mu to daje. Poza organizmem matki trzeba to jakoś zasymulować i ten system miałby właśnie być taką symulacją. Z tego, co oficjalnie się mówi, badania prowadzone są na licznych organizmach zwierzęcych. Badania ludzkich embrionów oficjalnie nie są na razie dozwolone powyżej drugiego tygodnia rozwoju. Chińczycy jednak nie tają, że chcą otworzyć drzwi do sztucznego rodzicielstwa, jeśli kiedyś tego typu działania miałyby zostać uznane za etyczne i prawnie dozwolone. Kto powstrzyma dysponentów tej technologii przed tworzeniem dzieci na prywatne, a może i potem państwowe zamówienie? Dzieci, które nie będą miały rodziców, które będą jakby od początku własnością państwa, czy jakichś koncernów, czy korporacji. Tych wątpliwości natury etycznej jest wiele, ale doświadczenie uczy, że jeśli coś jest technologicznie możliwe, trudno światu powstrzymać się przed jego wykorzystaniem.
Zauważał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej. Zespół lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pierwszy raz w Polsce zastosowali terapię przeciwbiałaczkową specjalnie wyselekcjonowanymi komórkami układu odpornościowego. Ten zabieg wykonano u 18-latka z ostrą białaczką szpikową, którego zawiodły wszystkie standardowe metody leczenia. Nasz reporter Paweł Pyclik rozmawiał o tym z doktorem Markiem Ussowiczem.
Jest to nowa procedura terapii komórkowej polegająca na tym, że od jednego człowieka pobieramy koncentrat komórkowy, z którego izolujemy komórki NK. To są takie specjalne limfocyty, specjalne komórki układu odpornościowego, które mają szczególnie wysoką zdolność do walki z chorobami nowotworowymi, z komórkami nowotworowymi. My to określamy mianem żywego leku, czyli czegoś, co jest z jednej strony substancją leczącą, a z drugiej strony ma swoje właściwości, takie jak na przykład zdolność do aktywności, aktywacji, zdolność do namnażania się, takiego bardziej inteligentnego sposobu walki z chorobą nowotworową. Następnie komórki pobrane od jednego człowieka zostały przytoczone 18-letniemu chłopcu, który od roku zmaga się z ostrą białaczką szpikową.
Czy ten lek, on oznacza, że ten pacjent podejmie walkę z chorobą, wyzdrowieje, czy to jest jakby etap, który prowadzi do, powiedzmy, dalszego leczenia?
Wszystko to, co robimy, ma na celu wspomożenie pacjenta w walce z nowotworem. Jeżeli chory ma nowotwór, który źle reaguje na leczenie, za słabo reaguje na leczenie, dochodzi do nawrotu choroby, czyli do wznowy, to staramy się wykorzystać wszystkie dostępne metody. W przypadku tego chłopca leczyliśmy go za pomocą bardzo wielu różnych leków, z tego mogę wspomnieć na przykład takie cytostatyki, których tydzień leczenia kosztuje około 100 tysięcy złotych i zdecydowaliśmy się na przygotowanie chłopca do terapii eksperymentalnych, które niestety są dostępne w innych krajach, innych ośrodkach. Tym niemniej jako takie pomostowanie, przygotowanie chłopca po to, żeby zapewnić mu jak najwyższe szanse wyzdrowienia i uczestniczenia w tych badaniach, polegały właśnie na połączeniu tych leków, które już mamy na półce, oraz wszystkich nowych metod, takich jak właśnie te terapie komórkowe.
Mówił dr Marek Ussowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Koncentrat komórek podanych pacjentowi przygotowano z krwi pobranej od jego ojca. Nieco ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 378 pacjentów zakażonych COVID-19. Przypomnę jeszcze, że od dziś izolacja domowa osób, u których wykryto zakażenie koronawirusem, zostaje skrócona.
Dzisiaj dość istotny dzień, bo dzisiaj skracamy izolację dla wszystkich Polaków, którzy zachorowali, mają pozytywny wynik testu. Od dzisiaj izolacja trwa 7 dni i z automatu po 7 dniu jest zdejmowana. Podkreślam jeszcze raz, nie trzeba, każdy nowy pacjent, który trafi na izolację, nie musi po 7 dniu niczego dodatkowego wykonywać. Jest od razu 8 dnia zdejmowana izolacja, natomiast wszyscy współdomownicy również po izolacji, po zamknięciu izolacji danej osoby są zwalniani z kwarantanny. Co niezwykle ważne, dzisiaj rano, pół godziny temu, rozpoczęliśmy wysyłkę 256 tysięcy SMS-ów do wszystkich, którzy weszli w tą nową, znowelizowaną wersję rozporządzenia już w izolacji. Te osoby mogą 8 dnia wykonać test, nieważne czy to będzie test genowy czy antygenowy. Jeżeli wynik będzie negatywny, wychodzą z izolacji.
Mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tenisista Nowak Djokovic zapowiada, że nie będzie się szczepił, choćby miał za to zapłacić mianem najlepszego tenisisty w historii. W wywiadzie dla BBC Djokovic wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję. Bogdan Frymorgan z Londynu o tym, co mówił Nowak Djokovic dziennikarzowi BBC.
Że się nie zaszczepi, nawet jeśli ta decyzja pozbawi go możliwości uczestniczenia w turniejach tenisowych, takich jak te w Wimbledonie czy Paryżu. Zastrzega sobie prawo do decydowania o tym, co wstrzykuje do swego organizmu, a w obronie tego prawa gotów jest poświęcić trofea i tytuł najlepszego tenisisty. Nigdy nie byłem przeciwko szczepionkom i rozumiem, że globalnie prowadzimy walkę z koronawirusem i każdy w tej walce uczestniczy, powiedział Djokovic w wywiadzie dla BBC, ale jak podkreślił, od 20 lat będąc zawodowym tenisistą, kontroluje to, co spożywa i przestrzega diety. Rozumie gniew Australijczyków po jego deportacji z Australii. Zaznacza jednak, że nie złamał prawa, a przyczyną tej decyzji była obawa o to, że może stać się ikoną dla antyszczepionkowców, z którymi, jak podkreśla, nie ma nic wspólnego.
Relacjonował z Londynu Bogdan Frymorgan, a teraz jeszcze Paryż i spór o wieżowiec o nazwie Trójkątna Wieża w kształcie spłaszczonej piramidy. Przeciwko budowie tego drapacza chmur protestują m.in. ekolodzy, ale też okoliczni mieszkańcy. Marek Gładysz z Paryża, dlaczego ten projekt wywołuje tak gwałtowne reakcje?
Otóż najostrzej protestują ekolodzy, według których ten gigantyczny 402-piętrowy drapacz chmur będzie w cudzysłowie pożerał olbrzymie ilości energii elektrycznej, bo znajdą się w nim nie tylko biura, ale również między innymi centrum kongresowe, galerie handlowe, restauracje, hotele i kina. Według nich zapowiadane przez architektów ogniwa fotowoltaiczne na dachu nie wystarczą, będzie ich o wiele za mało. Natomiast wielu okolicznych mieszkańców obawia się, że prawie 200-metrowa budowla po prostu zasłoni im słońce. Krótko mówiąc, będą żyli w cieniu spłaszczonej piramidy w dosłownym tego słowa znaczeniu.
A jak na te obawy odpowiadają władze Paryża?
Cóż, władze Paryża odpowiadają, że wieża Trójkąt stanie się wręcz turystyczną atrakcją, tym bardziej, że będzie w sumie znajdowała się niedaleko pałacu w Wersalu. Według mera ten nietypowy wizualnie drapacz chmur stanie się wręcz nowym symbolem francuskiej stolicy, podobnie jak wcześniej stała się takim symbolem wieża Eiffla.
Relacja Marka Gładysza kończy dzisiejsze podsumowanie dnia. To były najważniejsze, najciekawsze wydarzenia wtorku 15 lutego, czyli ostatnich 24 godzin w ciągu 24 minut. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.